Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w programie porozmawiamy o stratach wojennych. Przetacza się taka kampania przez nasz kraj, żeby policzyć, co straciliśmy. Pytanie, dlaczego dopiero teraz? Tej odpowiedzi w naszej audycji nie uzyskamy. Natomiast okazuje się, że bezpośrednio po wojnie były tego rodzaju badania, spisy strat realizowane. Dokumenty w tej sprawie zbadał nasz dzisiejszy gość, dr Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, i źródła do dziejów Podlasia pod hasłem Straty wojenne województwa białostockiego 1939-1945 opublikował w specjalnym wydawnictwie. Witam Pana i powróćmy do tej historii, do lat 40. XX wieku, kiedy jednak powstało Biuro Ewidencji Strat Wojennych, były opracowane kwestionariusze, były prośby, apele do społeczeństwa, żeby zbierać dane na temat strat wojennych.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Oczywiście mówimy tutaj, tak jak Pan zaznaczył, o latach od razu powojennych. To były zarządzenia władz zwierzchnich, a te straty miały służyć na konferencję pokojową, która miała się odbyć w najbliższym czasie. No i oczywiście tutaj państwa, które uczestniczyły, które były zniszczone, pamiętajmy, że Polska była w zasadzie jednym z najbardziej zniszczonych państw w Europie, na świecie nawet, tak, dlatego że i w substancji tej ludzkiej, zagadnienie, którego jeszcze nie rozwiązaliśmy, bo się mówi o różnych liczbach dzisiaj obywateli polskich, którzy ponieśli śmierć. Mówi się, że było to około 6 milionów. Niektórzy mówią, że więcej, mniej. To jest też kwestia policzenia strat, których wtedy po wojnie nie liczono, bo nie liczono na przykład strat, które ponieśliśmy przez Związek Sowiecki, dlatego że no, jak liczono te straty, to wiadomo, że Polska już była pod butem Józefa Stalina, że tutaj były władze, które nie były zainteresowane, żeby robić te straty, liczyć. Natomiast kolejne straty to straty też tej substancji narodowej, można powiedzieć, od dzieł sztuki, od naszego dziedzictwa, od archiwaliów. Tutaj ze swojej działki powiem, przecież to 80% najcenniejszych archiwaliów do historii Polski albo wyjechało z Polski, albo zostało zniszczonych. Straszliwe straty przecież historia poniosła, jeżeli chodzi o archiwalia w czasie Powstania Warszawskiego. A z drugiej strony też te rzeczy najważniejsze do życia, bo i domy, inwentarz. To była masakra, można powiedzieć. I rzeczywiście, jak widzimy, jak te straty zaczęto zbierać, to są potężne straty, bo w tej książce, o której pan redaktor mówił, na przykład jest kilkaset pewnie wsi na terenie dzisiejszego województwa podlaskiego, ówczesnego województwa białostockiego, które praktycznie zostały zniszczone w 80 lub 100%. No były takie szczęśliwe wsie, gdzie nie przeszedł front, że tam pojedyncze były budynki spalone, ale były takie zrównane z ziemią. Tak samo Białystok to też straszliwe straty. Przecież są zdjęcia, gdzie widzimy cały Białystok, który leży w gruzach, i oszacowano, że 70-80% centrum Białegostoku zostało zburzonych. I co jest bardzo ciekawe, że przecież w Białymstoku nie było żadnego powstania, tak jak w Warszawie, że nawet nie toczyły się żadne ciężkie walki, tak? Że ten Białystok w zasadzie Niemcy, nawet mimo, że to był ważny węzeł kolejowy i drogowy, nawet nie zakładali, że będą go bronić. Czołgi sowieckie wjechały, trochę się postrzelały i praktycznie Niemcy wycofali się, ale co było właśnie takie straszliwe, że te sowieckie naloty bombowe, zresztą mamy wspomnienia Marii Kolendo, która wspomina, jak są gdzieś, siedzą w piwnicy i że słyszą te potężne silniki, najpierw nadlatują samoloty sowieckie, bombardują dzielnica po dzielnicy, no i artyleria niemiecka, która kończy dzieło. No jest to miasto zniszczone, no i proszę też zauważyć, jakie wielkie straty biologiczne, ludnościowe. Żydzi, którzy stanowią wtedy ponad 50%, znikają z tego miasta. Są wywożeni do obozów w Treblince, do innych obozów śmierci. To powstanie kończy w zasadzie kres, jest kresem ludności żydowskiej, ale też i przecież straty polskie. Straty bardzo duże, Grabówka i inne miejsca, gdzie te kilkanaście tysięcy Polaków zostało zamordowanych przez Niemców. No i tutaj właśnie mamy też odbicie w tych dokumentach, bo są strasznie takie dokumenty, które no, przemawiają do czytelnika, do mnie przynajmniej przemówiły, jak ojciec pisze o własnym dziecku, z rodziny polsko-żydowskiej. Najpierw Niemcy pozwalają to dziecko wychowywać, a później wzywają do siebie na komendę na ulicy Sienkiewicza. To dziecko, 3-letnia dziewczynka, zostaje odebrana, wrzucona na samochód i według później świadków rozstrzelana. 3-letnie dziecko, tak? Więc mamy też i takie dokumenty. Z jednej strony są to dokumenty statystyczne, dokumenty suche, urzędowe, a z drugiej strony są to też pisane podania, tak, wyjaśnienia, no takie pojedyncze, ale chyba najbardziej przemawiające.
Jednak została założona pewna działalność systematyczna, żeby te kwestionariusze, które zostały opracowane, trafiły do ludzi, później trafiły do odpowiednich urzędów, żeby jednak te straty zliczyć. Bo była taka nadzieja, że odbędzie się konferencja, na której te straty wojenne zostaną zbilansowane, no i wszyscy będą się, tak jak w 1918-1919 roku, zastanawiać, jak zapewnić odszkodowania wojenne.
No oczywiście tak, ma pan rację, bo od razu po wojnie już zostało specjalne ministerstwo do strat wojennych do szacowania powołane. Na poziomie województwa koordynowali to wojewodowie. Oczywiście oni też te wnioski, które zostały, bo one było kilka rodzajów tych wniosków, inne były wnioski dla ludności cywilnej, inne dla firm, instytucji. Te wnioski szły na poziom starostw, ze starostw szły na poziom gmin, czyli praktycznie każdy mieszkaniec województwa, który poniósł jakieś straty, mógł ten wniosek wypełnić. Nawet specjalne akcje propagandowe były, dlatego że tak jak pan redaktor tutaj mówi, rzeczywiście miano nadzieję na tę konferencję i na to, że te odszkodowania będą płacone. Ta konferencja w Poczdamie wcale nie rozwiązała w sierpniu 1945 roku, nie rozwiązała tych kwestii, a już później, no żelazna, jak to się mówi, kurtyna spadła na tę część Europy, zaczęła się zimna wojna i nigdy tak naprawdę do tej konferencji nie doszło i nigdy nie doszło też do jakiejkolwiek reparacji. Z drugiej strony można powiedzieć, że no, państwa zachodnie, które pozostały po tej demokratycznej stronie żelaznej kurtyny, otrzymały plan Marszala, czyli państwo, które wywołało wojnę. To jest ten paradoks, to jest chichot historii. Państwo, które wywołało wojnę, przyczyniło się do tych straszliwych strat w całym świecie, w całej Europie, czyli Niemcy, zostały wzmocnione przez ogromną gotówką, odbudowały się i przecież po 20 latach nawet nie czuły tych strat, tak? Natomiast co innego w Polsce, tak, tych strat nigdy nikt nam nie zrekompensował. To jest jedna strona medalu, ale druga strona medalu tego, co w Polsce wtedy było. Później powstał raport. Ministerstwo w 1947 roku opracowało specjalny raport i tak naprawdę przez wiele, wiele lat, nawet i dzisiaj, szczerze mówiąc, to historycy bazują na tym raporcie, który w 1947 roku powstał. W Polsce, trzeba podkreślić, niewiele miast później po 1989 roku chciało po prostu do tego się odnieść. Na przykład tutaj bardzo dobrą rzecz zrobił Lech Kaczyński, jak był prezydentem Warszawy, bo chyba jest to najpełniejszy raport, który dzięki niemu powstał. Raport właśnie, który możemy przeczytać w internecie, gdzie zbilansowano te straty. No i jeszcze z tego, co pamiętam, Łódź zrobiła taki bilans, Poznań i bodajże chyba po części robiono to w Lublinie. Na przykład jeżeli chodzi o Białystok czy o województwo białostockie, to nikt się nie pokusił nigdy o zestawienie tego rodzaju strat. Ta książka, chciałbym podkreślić, to nie jest bilans, to nie jest zestawienie, to jest gigantyczna robota zespołu ludzkiego, tak? Jeden człowiek nie zrobi czegoś takiego, do przyjrzenia jest kilkadziesiąt tysięcy wniosków. Ja tylko chciałem podkreślić, że jest bardzo ciekawa baza w Archiwum Państwowym w Białymstoku i tak naprawdę są materiały wyjściowe do tego, żeby taki raport sporządzić, bo to przecież nie tylko Archiwum Państwowe w Białymstoku, a trzeba było jeszcze przejrzeć Archiwum Akt Nowych na poziomie tych dokumentów centralnych, ale tu ja chciałem też szczególnie zachęcić, szczególnie te ośrodki, chociażby jak Uniwersytet w Białymstoku, że tam są ludzie, którzy pewnie by udźwignęli chociażby to, napisać taką pracę doktorską. To była bardzo ciekawa rzecz. Mi się wydaje, że do tej pory my interesujemy się bardzo tą historią polityczną. Natomiast rzadko interesujemy się w tej kwestii właśnie tej społecznej i gospodarczej. To była przecież kwestia kwestia najważniejsza. Ludzie tak naprawdę po wojnie oczywiście, że widzieli, że coś się dzieje, ale tak naprawdę te kilka lat to najważniejsze dla ludzi było to, żeby jakoś się urządzić i zacząć żyć. I żeby te straty odbudowywać, żeby o ile łatwiej by było, gdyby te straty, które oni zgłaszali, żeby dostać rekompensaty, że Polska pewnie by była zdecydowanie gdzieś tam dalej do przodu dzisiaj w swoim rozwoju, bo uważam, że jednak była potężna stagnacja, to co się stało właśnie po wojnie i to, że nie dostaliśmy tej potężnego na przykład zastrzyku pieniędzy. Widzimy zresztą na podstawie państw na zachodzie, Niemiec czy też Francji, które dostały ogromne tak wsparcie finansowe i no, jednak inaczej się rozwinęły niż Polska. Cała zachodnia Europa, tak? Z jednej strony demokracja, która pozwalała normalnie żyć, ale z drugiej strony gospodarka, która jakby nie patrzeć, to były takim dalej od wojny, to przecież to chyba były najlepsze lata w historii tych państw, tego rozwoju, demokracji, wolności, ale i dobrobytu, to trzeba podkreślić. Do nas to dopiero przyszło po 89 roku. Łatwo policzyć, Polska na ile lat się zatrzymała.
Bardzo interesujące dokumenty, bo one nie tylko są związane z samym Białymstokiem, ale także z innymi miejscowościami i powiatami. Nawet są informacje z małych miejscowości, w których też próbowano zliczać straty i odpowiednie dokumenty wróciły do województwa czy do starostwa, ale także są takie dokumenty sygnalizujące, że te straty wojenne nie skończyły się w 1944 roku na naszym terenie i na początku 45, ale trwały później, bo jednak Sowieci brali, jakby nie patrzeć.
Te straty były, no na pewno nikt nie liczył. Te dokumenty, to nie są dokumenty w tych zespołach archiwalnych, które dokumentują straty. To są na przykład sprawozdania wojewody, to są sprawozdania starostów. Też bardzo takie dokumenty mocne, bo widzimy na przykład dokumenty, gdzie grupy żołdaków tych sowieckich, którzy wracają, napadają na leśniczówki, próbują gwałcić, tak, próbują rabować, a z drugiej strony pamiętajmy, że województwo białostockie, bo nam się tak utrwaliło, bo Sowieci wkroczyli do Białegostoku pod koniec lipca 1944 roku, ale przecież front nie wszędzie przeszedł, tak, bo tutaj na północy, na Biebrzy front w zasadzie stał do stycznia 1945 roku i w tej tak zwanej strefie przyfrontowej tam dochodziło do takich rzeczy, że rozbierano czasami całe wsie, bo oczywiście ludność jest ewakuowana, bo nie może przebywać. No i Sowieci tam sobie, przecież są tu dokumenty, jak opisują, że wyrywają drzwi z kościołów, tak, wyrywają okna. To, że czasami nikt nie panuje nad dyscypliną, że jest straszne pijaństwo, jest bandyctwo, ale z drugiej strony też to są, myślę, że też pewne zaplanowane działania, no bo przecież nieprzypadkowo ktoś tam jedzie i na przykład wykopuje słupy, wycina kilometrami sieć trakcyjną, która jeszcze została, czy nie zabiera agregatów na przykład z elektrowni białostockiej, czyli zabrano, czy nie zabiera jeszcze tych urządzeń na przykład z białostockiego szpitala, które się ostały, bo Niemcy nie zdążyli tego wywieźć, no to Sowieci przyjechali, spakowali to na samochody i wywieźli. Czyli to są w zasadzie straty, o których się wtedy po wojnie nie mówiło, nie szacowało. No ale z drugiej strony też, panie redaktorze, ta straszliwa rzecz, no to bo mówimy o materii, ale też możemy podkreślić, że przecież do dziś trwa dyskusja, ile mieszkańców Białostoczyzny pojechało w głąb Związku Sowieckiego. Tak? To też są potrzebne badania. Dobrze, że powstają takie placówki jak Muzeum Pamięci Sybiru. Myślę, że koledzy tam też zaczną też w tym kierunku badać, robić bazę danych, wprowadzać te nazwiska tych, tak żeby może z czasem za ileś lat powiedzieć, no, że mniej więcej wiemy, ile tej ludności wyjechało, znaczy wyjechało, zostało wywiezionych, tak, w straszliwych warunkach, gdzie przecież część z nich na zawsze tam pozostała. Dzisiaj, jeżeli na to spojrzymy, no to w zasadzie jako historycy między sobą dyskutujemy. I na razie nawet nie mamy jakichś tam wspólnych punktów zaczepienia, bo są różne szacunki. Inne szacunki mają historycy, inne mają szacunki też organizacje, jak chociażby tutaj Sybiracy w Białymstoku. Więc myślę, że przed nami jest bardzo dużo pracy, ale też tak mi się wydaje, że jest powoli na czym się opierać i sporządzać tą bazę danych. Świetną robotę robi karta, tak? Oni tam tych wszystkich wprowadzają do bazy, wprowadzają ich do pamięci naszej. Myślę, że też powinniśmy się na tym wzorować. Przy dzisiejszych systemach chyba takie rozległe bazy danych. To jest to też jako historycy, czym powinniśmy, i archiwiści też, chciałbym podkreślić, powinniśmy się tym zajmować.
Tutaj już jakby wstęp jest do tego rodzaju badań, do tego rodzaju prac dokonanych, bo pan i pana zespół przejrzeliście dokumenty, które zostały sporządzone po II wojnie światowej i nie tylko, dotyczące różnorodnych strat, czy społecznych, czy gospodarczych, czy kulturowych, ale no zdaje się, że mamy do odrobienia, panie doktorze, taką lekcję powojenną, żeby chociażby z każdej gminy sporządzić listę strat wojennych w sensie nazwisk. Zginęli nasi sąsiedzi. Są dostępne dokumenty parafialne, gdzie tego rodzaju wiadomości zbierano. No ale można kwerendę zrobić po samych tych ludziach, którzy mieszkają w danej gminie, i się zapytać, kto z tej rodziny zginął. Jakie straty materialne ta inna rodzina z tej gminy poniosła. I potem zrobić zestawienia i może byśmy się wreszcie dopracowali takiego rzetelnego bilansu strat wojennych.
To trzeba by było już popracować systemowo, to musiałby powstać też jakiś program, bo jeżeli patrzymy tylko na to na z punktu widzenia archiwum, to tak jak pan powiedział, to była też praca całego zespołu. Koarchiwalny zespół liczy 25 osób i ma też mnóstwo innej pracy, tak? Ale ja myślę, że to też można by było pójść w tym kierunku. Dziś trwa taka dyskusja. No nie wiem, my dzisiaj rozmawiamy w dniu 17 marca, tak, 2020 roku, gdzie ta rzeczywistość jest inna już niż ja robiłem tę publikację, tak? Dzisiaj trudno mówić o powoływaniu jakichś zespołów, bo dzisiaj są jeszcze ważniejsze sprawy, tak, w tej chwili wszystko zostało podporządkowane, żeby walczyć z epidemią bardzo dobrze. To wszystko co złe też mija i miejmy nadzieję, że minie to jak najszybciej. Ja bym tutaj, jeżeli mógłbym, to tutaj w jakiś sposób wnioskować. My jesteśmy bardzo chętni też do wsparcia jako Archiwum Państwowe w Białymstoku. Oczywiście sami tego nie ogarniemy, ale myślę, że żeby to zrobić, o czym pan mówił, to potrzebne są po prostu też i zespoły. I jeżeli na tym najwyższym szczeblu mówi się o stratach, to może trzeba by było też pomyśleć o tym, żeby takie zespoły w poszczególnych województwach tworzyć i ewentualnie dać im to zadanie i zrobić to wreszcie.
Żeby nie było żadnych mitów, żeby mniej więcej określić, ile kosztuje wojna. A tak tragiczna, szczególnie ile nas kosztowała.
Ta szczególnie tragiczna, myślę, że to jeszcze lata. Ja powiem tylko tak, bo są tutaj sprawozdania, gdzie dotarłem, tak, że ta tragiczna wojna, tak podsumowano, przynajmniej w 1945 roku, kosztowała Białystok miliard złotych, ale złotego o wartości z 1 września 1939 roku, bo w tych latach przecież nie istniała jeszcze waluta, albo ona się dopiero gdzieś tam wchodziła, więc pewnie ekonomiści przeliczyliby, ile razy, ilekrotność dzisiaj byśmy dzisiejszą złotówkę pomnożyli. Czyli to są, nawet dzisiaj to są, panie redaktorze, gigantyczne pieniądze, straty tylko materialne. Pamiętajmy o tych ludziach, o tych tysiącach ludzi, którzy ponieśli wtedy śmierć i z rąk okupantów niemieckich, ale i tych, którzy Sowieci wywieźli, i tych, którzy nigdy nie powrócili już do Polski. Gdzieś tam ich kości zostały na dalekiej Syberii, w Kazachstanie. No i o tej tragicznym bilansie tej wojny. Dokumenty mówią z jednej strony o tej tragedii, o tej traumie takiej, którą przeżywa całe społeczeństwo, ale mówią też o traumie, o tej tragedii, bo jak taki ojciec pisze, to straży, bardzo poruszające to pismo, jak pisze o tym 3-letnim dziecku, tak? To tego typu dokumenty są w archiwum, tak? Wydawałoby się, że to tylko są dokumenty, a tam urzędowe, tak? Suche fakty. Nieprawda, zapraszam państwa, jak już będą lepsze czasy, otworzymy z powrotem archiwum, jak minie ta próba teraz dla naszego kraju. Zapraszam państwa, te dokumenty są dostępne, zapraszam, ta książka jest dostępna z chwilą, kiedy zostanie zniesiona kwarantanna, zniesiony zostanie stan. Serdecznie państwa zapraszam. Możemy dyskutować, chętnie też podzielę się z wiedzą, ale i publikacją. A ta publikacja też w niedługim czasie będzie dostępna na naszej stronie internetowej.
Straty wojenne województwa białostockiego 1939-1945. Jeśli ktoś jest zainteresowany tą sprawą, to odsyłamy do tejże publikacji.
Tak, jak już minie to niebezpieczeństwo związane z tą epidemią. Serdecznie Państwa poinformujemy, kiedy archiwum już będzie normalnie pracować, ale też postaramy się, jeżeli ten będzie się to przedłużać w najbliższym czasie, trwają już prace na to, żeby ta książka była dostępna w internecie, także można będzie u siebie w domu, można do niej zajrzeć, ale też dla wszystkich Państwa, którzy by chcieli też zobaczyć te, bo to są niezwykle ciekawe dokumenty. No tak szybko, już na sam koniec, no chociażby jest kwestionariusz wypełniony przez księdza Adama Abramowicza, przecież znanego kapłana z okresu II wojny światowej. Czy też są straty pokazane, jakie poniósł arcybiskup Jałbrzykowski, który musiał uciekać, którego wyrzucili Sowieci, bo tak trzeba powiedzieć, z Wilna. Są na przykład potężną biblioteczkę, którą zostawił ksiądz Falkowski, późniejszy biskup łomżyński także, ale są i straty, i jakie ponieśli aktorzy. Bo proszę Państwa, no tutaj wszyscy zapisywali. To było straszliwe doświadczenie, straszna trauma i z tego poziomu społecznego, jako wspólnoty, ale również i jednostki. I te dokumenty, myślę, że w Archiwum Państwowym w Białymstoku to odzwierciedlają.
Dziękuję bardzo za rozmowę, a rozmawiałem z doktorem Markiem Kietlińskim, dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku. Dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.